8:36, Poranek Wnet trwa, a my teraz będziemy rozmawiać o odkryciu. No właśnie, czy to jest odkrycie, czy też nie? Nowe złoża srebra i miedzi znajdujące się w województwie lubuskim. Przy telefonie jest pan Józef Czyczerski, przewodniczący sekcji krajowej górnictwa rud miedzi Solidarność, a także członek Rady Nadzorczej KGHM Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i powstaje właśnie ważne pytanie, bo wszędzie otrąbiono sukces. Po raz pierwszy od 40 lat odkryto w Polsce nowe złoża srebra i miedzi. Znajdują się na terenie 3 gmin w województwie lubuskim, podał portal wnp.pl. Czy to są nowe złoża? Czy my o nich wiedzieliśmy już wcześniej? Bo przecież na pewno jakieś plany były skonstruowane w tej sprawie.
Znaczy ja myślę, że to jest jakby dmuchanie pewnej bańki propagandowej, w związku z tym, że trwają jakieś prace nad zmianą ustawy prawo geologiczne i górnicze w Polsce. I myślę, że stąd się wzięła ta informacja taka dosyć mocno napompowana, dotycząca ponoć odkrytych nowych złóż. Zapewniam, że KGHM Polska Miedziesa od dawna idzie w tym kierunku eksploatacyjnym. Od 40 lat eksploatujemy złoża rud miedzi i o tym złożu wiedzieliśmy dokładnie.
No i o czym to świadczy, panie przewodniczący? Wiedzieli państwo, ale koncesji na poszukiwania nie dostał KGHM, tylko przypomnijmy, dostał Miedzi Cooper Corporation.
Tak, bo przypomnę, muszę wrócić do roku mniej więcej chyba 2014, gdzie po raz pierwszy pojawiła się informacja w przestrzeni medialnej, że Ministerstwo Środowiska przyznało koncesję na poszukiwanie, bo tu chciałbym zaznaczyć, dla firmy związanej z kapitałem kanadyjskim, to jest fundusz inwestycyjny Lumina, i oni przyjęli taką nazwę Miedź Cooper. I jest dwa jakby podmioty tu wchodzą w grę. Nowa Sól i Zielona Góra. I teraz tak, rzecz najistotniejsza. Już w 2014 roku protestowaliśmy i ja w imieniu Solidarności kierowałem nasz protest do ówczesnego rządu z zapytaniem, co robią służby specjalne, Urząd Ochrony Państwa, skoro w ministerstwie ktoś podejmuje decyzję i decyzję kontrowersyjną i przedziela koncesję na poszukiwanie rud miedzi w firmie, która zajmuje się inwestowaniem kapitału kanadyjskiego w Polsce, wskazując jednocześnie uwagę na drugą sprawę, to jest udział byłego prezesa Polskiej Miedzi, pana Specika, w tym całym przedsięwzięciu, który wcześniej pełnił też rolę głównego geologa w kraju. W związku z tym też posiadał wiedzę, którą posiada spółka KGHM Polska Miedź S.A. Do dnia dzisiejszego prowadzi się ten spór między Ministerstwem Ochrony Środowiska a KGHM-em i Cooper Leszno, czy Cooper Zielona Góra, bo jak kto woli, i dosyć dziwny sposób. Teraz muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo ono ma znaczenie. Od pewnego czasu też i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, tutaj muszę wymienić nazwisko pana posła Maternę właśnie z okręgu lubuskiego, który w dziwnych okolicznościach, w cudzysłowie, zajął się lobbowaniem na rzecz tej spółki. I teraz podsumowanie jakby tego całego zdarzenia, bo to jest oczywiście zła decyzja o udzieleniu koncesji. Na dzisiaj wiadomo, że Cooper dokonało rozwiertów iluś otworów poszukiwawczych i złożyło taki plan geologiczny, czyli rdzenie do ochrony Ministerstwa Ochrony Środowiska, Departamentu Geologii. A to jest oczywiste, to wynika z prawa, bo własnością państwa polskiego jest złoże, które znajduje się w całej Rzeczypospolitej. I teraz jest problem przyznania koncesji na eksploatację. Powiem szczerze, jeżeli by to ode mnie zależało, bo słyszę, co opowiada pan Specik, to ja bym dał koncesję na eksploatację, bo tego złoża. Jednocześnie określił bardzo precyzyjnie, w jakim czasie, zgodnie ze studium wykonalności, powstanie kopalnia, gdzie będą składowane złoża, gdzie będzie przerabiana ruda, jak powstaje koncentrat. No i oczywiście w ten czas zobaczymy, czy to jest rzeczywiście chęć eksploatowania złoża, czy to jest tylko wejście w spór z polską miedzią i żądanie pieniędzy za odstąpienie od koncesji.
Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o ten spór, o którym pan wcześniej mówił, to rozumiem, że KGHM chciało też mieć koncesję na poszukiwania, tak? Ale się nie udało wtedy.
Czy KGHM złożyło też wniosek w ten czas na koncesję, bo to jest Bytom-Odrzański, tak nazywa się ta koncesja. I z tego co wiem, no to w dziwnych okolicznościach Kuprum Leszno dostało tą koncesję. Myśmy zaskarżyli, mówię myśmy jako Polska Miedź, przyznanie tej koncesji i to dziś, do dzisiaj ten temat nie został rozstrzygnięty.
A jeżeli chodzi o prawo geologiczne, panie przewodniczący, o te zmiany, które pan widzi, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to one są dobre, one są korzystne, bo proszę poinformować słuchaczy, czy ta formuła, która była do tej pory, czyli open doors, czyli że wszyscy mogą składać wnioski, zostaje podtrzymana, czy znowu będą takie przepisy, że kto pierwszy, ten lepszy, właśnie tak jak o tej koncesji, o której rozmawiamy.
A czy ja szczegółów tej nowej propozycji nie znam, bo z tego, co ja rozumiem i co udało mi się gdzieś tam śledzić, to był projekt poselski. W związku z tym on nie był poddany konsultacji społecznej.
To warto się to na pewno z tym zapoznać. A jeszcze jedna sprawa. Kim jest profesor Stanisław Speczyk, ten dyrektor generalny Miedź Kuper?
Pan profesor Stanisław Speczyk był głównym geologiem kraju. Potem był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Miedzi. Potem był prezesem KGHM Polska Miedź S.A. Był skarbnikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i od jakiegoś czasu został zaangażowany przez Fundusz Inwestycyjny Lumina do poszukiwania koncesji na terenie Rzeczypospolitej.
Pan powiedział o tym, że pan osobiście taką zgodę na wydobywanie miedzi Kuper Kanadyjczykom by udzielił, no ale można wtedy zarzucić panu, no ale dlaczego? Dlaczego Polacy nie mogą wydobywać? Czy to jest nierentowne źródło? Dlaczego KGHM na przykład nie mógłby mieć koncesji na wydobywanie, skoro takie ogromne złoża?
Ja tu widzę jakby dwa problemy. Pierwszy problem, osobiście nie wierzę, że spółka Kuprum Leszno będzie chciała wejść rzeczywiście w wydobycie rud miedzi. Czy po pierwsze, jest to dosyć głęboko. Ja przypomnę, że my na dzisiaj jesteśmy na poziomie 1500 metrów polskiej miedzi i borykamy się z ogromnymi problemami, żeby eksploatować na tej głębokości. Po drugie, wszyscy i muszą mieć świadomość tego, żeby zacząć eksploatować, to trzeba przynajmniej wybić dwa szyby. Po drugie, wybudować zakład wzbogacania rud. I po trzecie, wybudować zbiornik odpadów poflotacyjny. Przypomnę, że my mamy żelazny most, to jest potężny, największy sztuczny zbiornik w Europie, może nawet w świecie, w którym składujemy odpady i to jest ochrona środowiska. I pozostaje pytanie, czy rzeczywiście ten fundusz ma na tyle zgromadzonych środków i że te złoże, które oni twierdzą, że zbadali, jest opłacalne na takim poziomie, że to się da wyeksploatować. Ja twierdzę, że nie, że to jest tylko wejście w linię eksploatacyjną polskiej miedzi.
Jak będzie, to się w przyszłości okaże. Pan Józef Czyczerski, przewodniczący sekcji krajowej górnictwa Ród Miedzi Solidarność, a także członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my jesteśmy w kontakcie z KGHM-em i mam nadzieję, że za tydzień uda nam się porozmawiać z prezesem Chludzińskim właśnie na temat KGHM-u i tychże złóż. Godzina 8:46. 8:46, poranek wnet trwa. W naszym studio już kolejni goście, kolejna zmiana. Pani Elżbieta Panas, wiceprezes Fundacji Skolimowskiej, także aktorka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
I Marcin Nierubiec, muzyk, kompozytor. Witam
serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie.
No, to my dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj, zebraliśmy się, bo była niedawno premiera. No i proszę powiedzieć, czego ta premiera była.
Tak, no to może ja zacznę. Premiera piosenki Artyści dla Skolimowa jest taki dom. Piosenka charytatywna, napisana specjalnie z myślą o domu artysty weterana w Skolimowie.
To tak krótko. Pani Elżbieta Panas coś nam więcej powie o Fundacji Skolimowskiej, o funkcjonowaniu domu w Skolimowie?
Znaczy ja przede wszystkim jeszcze wrócę do tej piosenki, do tego teledysku. Marcin jest autorem muzyki, skomponował muzykę do tej piosenki. Marek Dudkiewicz napisał słowa, a realizatorami również jest Dominik Wójcik.
Reżyser, tak.
Reżyser i koledzy moi, nasi wspaniali koledzy, wspaniali aktorzy. Wiktor Zborowski, Piotr Machalica, Daniel Olbryski, Małgorzata Kożuchowska, Olga Bończyk, Joanna Dark, Krystyna Tkacz, Joanna Kurowska. To są osoby i...
Czy tak, i Małgorzata Królikowska, jeszcze Paweł Królikowska.
I Paweł Królikowski.
Nie i Mariusz Wawrzyńczyk, to już
Wawrzyńczyk,
mówiliśmy. I Marcel Sabat. No.
I ja również...
Jeszcze 18 osób także trochę.
Ja również miałam ten tak. honor i zaszczyt, żeby w tak szacownym gronie wziąć udział i nagrać tę piosenkę. To jest ważne.
Tytułem wstępu.
Oczywiście ten projekt był realizowany na terenie Skolimowa, we wnętrzach i w przepięknej części parkowo-ogrodowej. Jeśli chodzi o sam Skolimów, to no, są tam, zamieszkują go nasi koledzy, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową. A ja będąc w fundacji, której w zarządzie prezesem jest Ryszard Rębiszewski i członkiniami Joanna Kurowska, ja i Piotr Krochoczyński, staramy się zadbać o to, żeby naszym kolegom było tam dobrze.
To jest na pewno ważne. A jeżeli wrócę jeszcze do muzyki, do Marcina Nierubca, to skąd pomysł w ogóle na stworzenie tego utworu? Skąd czerpałeś inspirację na to, żeby i dla tych ludzi, i o tych ludziach ten utwór napisać?
No muszę powiedzieć, że pomysł zrodził się w czasie jednej z wizyt w Skolimowie, gdzie byłem na koncercie. Później spotkałem właśnie Ryszarda Rębiszewska i tutaj siedzącą Elę Panas, którzy mnie jakoś bardzo dopingowali. Bez nich oczywiście ta piosenka by nie powstała. Natomiast po prostu dosyć mocno się wzruszyłem tymi ludźmi, ponieważ no, pamiętamy o ludziach, którzy jakby są na topie, prawda? Czyli mają apogeum swojej kariery, a później no wiadomo jak w życiu, no troszkę ta kariera przygas, a dalej są wspaniali artyści, są tam tancerki, aktorzy i troszkę są jakby zapomniani. A ten dom, tak jak tutaj Ela mówiła, potrzebuje naszego wsparcia. Nawet takie przyziemne rzeczy, o których mówiła mi na przykład pani dyrektor Anna Solnicka, którą pozdrawiamy, na przykład remont pralni, prawda, czy remont tych domów, które mają często po 100 lat, żeby właśnie tym naszym nestorom, a średnia wieku tam jest 86 lat w tej chwili, no jest bardzo potrzebne.
Jak mieszkańcy Skolimowa przyjęli ten utwór i w ogóle samo kręcenie teledysku, bo to musiało być dla nich też przeżycie i ważna rzecz.
Bardzo ważna. Wszystko, co robimy dla mieszkańców i zresztą wiele osób wspiera Skolimów, więc jest to, myślę, że wspaniała inicjatywa. Jesteśmy, myślę, takim środowiskiem, jednym z nielicznych, które potrafi zadbać o swoich starszych, o starsze koleżanki i kolegów. I to jest chyba dla nas bardzo, bardzo ważne. To nas wyróżnia, to jest, jesteśmy w ogóle bardzo zdeterminowani, żeby tym ludziom było tam fajnie, żeby się dobrze czuli, są odwiedzani, są zaopiekowani. Jeszcze chciałam dopowiedzieć, Marcin, bo żeśmy zapomniały, zapomnieliśmy dodać, że udział wzięła również Marlena Miarczyńska, w tym też osoba niezwykle angażująca się w pracę i w pomoc dla Skolimowa. Marlena jest członkiem zarządu Związku Artystów Scen Polski.
Ucieszyli się, jak dowiedzieli, że będą nagrywani, że będzie teledysk, że te wspomnienia i to trochę powrócą jednak.
Ja nie wiem, czy pani widziała ten materiał.
Teledysk widziałam.
Widziała pani. Mhm. Więc właśnie tam są kadry pokazujące mieszkańców i we wnętrzu, i w samym budynku, w części jadalnej, która jest również połączona ze sceną.
Tak, jest fortepian piękny.
Jest
też
fortepian, są wspaniałe zdjęcia. Oni kochają to miejsce, dobrze się tam czują. No i myślę, że my wszyscy powinniśmy starać się, żeby dbać o nich i żeby o nich nie zapominać.
Ale Skolimów to jest też ogromna kopalnia wiedzy, historii, anegdot, które trzeba jakoś zgromadzić, w ogóle jakoś tak zapisać.
No właśnie są pomysły, żeby stworzyć w formie papierowej albo filmu dokumentalnego, w którym będą udział nasze koleżanki i koledzy. I tak.
No przecież każdy z tych ludzi to jest...
Tak, no kopalnia. Jakieś na przykład jest taka niesamowita pani, która nazywa się Ryszarda Gozdowska, która jest byłą tancerką i ona do tej pory na przykład też czasem śnima rehabilitanta, prowadzi zajęcia właśnie z tymi seniorami i byłem na takich, no, na początku tych zajęć, bo szukaliśmy krzeseł do tego teledysku z Dominikiem Wójcikiem, reżyserem i operatorem Filipiem Żubowskim. I na przykład było niesamowite, że ta kobieta, no, która jest w wieku bardzo dojrzała, ma taką naprawdę młodzieńszą energię, prawie jak Jennifer Lopez. I jest też pełna pogody, że chciała powiedzieć, że w ogóle nas uwielbia, że w ogóle i w teledysku też pani Ryszarda się pojawia.
Tak jak mówimy, to na pewno piękne miejsce. Czy mieszkańcy Skolimowa lubią być odwiedzani, lubią gości, lubią na przykład dziennikarzy, którzy przychodzą i robią z nimi wywiady?
Na pewno lubią być odwiedzani, dlatego wiele organizuje się różnych spotkań, występów. Młodzi ludzie przyjeżdżają ze swoimi recitalami, są pokazywane filmy dokumentalne, różne, więc jest, no ja myślę, że każdy człowiek nie lubi być sam. To jest samotność, jest okropnym uczuciem.
Ale oni chyba tam nie czują się samotni,
prawda? Na pewno nie, dlatego też dążymy do tego i zachęcamy, żeby tych odwiedzin było jak najwięcej i żeby wspierać poprzez płacenie 1% podatku, żeby wspierać i żeby szanować wiek starszy.
Pani wchodząc do studia miała w ręku naszą gazetę Kurier Wnet. Coś pani przeczytała? Coś pani zauważyła?
Zauważyłam literówkę.
Ale to mało czasu na pewno.
Błąd akurat mi się rzucił w oczy.
A to się czasami...
Tak, leżała na stole, więc ja...
Proszę może przeczytać, może nie będzie. Może treść przesłoni te niewielkie błędy. To my, drodzy państwo, teraz zapraszamy do wysłuchania. Materiał możemy znaleźć na YouTubie.
Na YouTubie już mamy ponad 100 tysięcy wyświetleń. Gdyby państwo szukali artyści dla Skolimowa, jest taki dom.
Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Elżbieta Panas, wiceprezes Fundacji Skolimowskiej, ale także aktorka. Bardzo dziękuję. I pan Marcin Nierubiec, muzyk, kompozytor, który właśnie skomponował ten utwór. Posłuchajmy artystów dla Skolimowa. Godzina 9, przegląd prasy, a my wyjątkowo teraz połączymy się z Pawłem Bobołowiczem. Dostałam od Pawła Bobołowicza o godzinie 8.41 informacje. Silne walki na wschodzie, trwa atak pod przykryciem artylerii, straty ukraińskiej armii. Pawle, słyszymy się?
Tak, słyszymy się. Niestety bardzo złe wiadomości i to bardzo takim tonie alarmowym, co rzadko się zdarza na Ukrainie. Właściwie przywykliśmy od dawna, że są codziennie informacje z Dowództwa Operacji Połączonych Sił, tak się nazywa ta operacja prowadzona na wschodzie Ukrainy, która ma bronić Ukrainę przed rosyjskim atakiem. Jest informacja, że dzisiaj od rana formowania Rosyjskiej Federacji, tak to jest nazwane w komunikacie, zaatakowały pozycje oddziałów ukraińskich w miejscowościach Nowoszkiwskie, Orichowe, Krymskie i Hutir Wilny. Prowadzone jest uderzenie, atak pod przykryciem artylerii. W tym komunikacie operacji połączonych sił jest mowa o używaniu moździerzy 120 mm. To są moździerze, które są zakazane przez tak zwane porozumienia mińskie, ale jeden z ukraińskich ekspertów wojskowych u siebie na profilu z kolei mówi o tym, że nie tylko te moździerze, ale też ciężka artyleria, haubice 156 mm są używane. Pojawiają się w mediach społecznościowych też materiały wideo z tych terenów. Wrzucają to mieszkańcy tych terenów, na których słychać wystrzały. Według informacji operacji połączonych sił przeciwnik po prostu uderzył z celem przerwania linii rozdzielenia, czyli dokonał takiej akcji ataku, który ma za zadanie też przejęcie jakichś części terenów do tej pory albo znajdujących się, mających taki status neutralny, albo wręcz terenów ukraińskich. I właściwie taka sytuacja nie miała miejsca co najmniej od 2018 roku. Wiadomo też, że strona ukraińska poniosła straty, ale zazwyczaj w takich komunikatach porannych jest informacja o tym, jak duże są to straty. Jest wymieniana liczba rannych, a czasami też niestety zabitych. Dzisiaj jest tylko mowa o tym, że są to straty, natomiast na innych profilach ekspertów, ale też osób, które bezpośrednio tam są na miejscu. Mówi się o dużych stratach po stronie ukraińskiej, ale liczba nie jest podawana. No przypomnę to w kontekście też tej mojej korespondencji porannej w pierwszej części poranka wnet. To dzieje się w tym samym momencie, kiedy Ukraina przedstawia kolejne propozycje pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W tym samym momencie, kiedy prezydent Ukrainy praktycznie unika nazywania Rosji jako strony odpowiedzialnej za to, co dzieje się na wschodzie. A tu mamy wyraźny komunikat operacji połączonych sił, gdzie wprost jest mowa o tym, że na Ukrainę uderzyły zbrojne formowania Rosyjskiej Federacji.
Bardzo dziękuję. Prosto informacje z Kijowa i z frontu ukraińskiego. Paweł Bobołowicz, jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my teraz z Jankiem Gromnickim przeglądamy jeszcze prasę. Godnie uczcić ofiary. W naszym dzienniku dzisiaj artykuł o rocznicy 10 kwietnia, która zbliża się, a także 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Do tej pory w Smoleńsku nie uhonorowano w sposób godny osób, które zginęły 10 kwietnia. Można powiedzieć więcej. Kiedy rodziny osób, które tam zginęły, umieściły tablicę, została ona brutalnie zerwana. Wstawiono nie mówiące nic napisy. Tłumaczy prezes Komitetu Katyńskiego Andrzej Melak, a Małgorzata Wasserman mówi, że jeżeli wizyta nie byłaby zabezpieczona, kwestie bezpieczeństwa nie byłyby na najwyższym poziomie, lepiej oddać zamordowanym w Katyniu hołd tutaj w Polsce.
Jeszcze wracając do tematu górnictwa, w Gazecie Wyborczej możemy przeczytać, że po zakończeniu dzisiejszego i wczorajszego strajku porannego, który był ostrzegawczym strajkiem w kopalniach PGG. Związkowcy zaplanowali na 28 lutego manifestację w stolicy pod ministerstwem. 25 odbędzie się referendum strajkowe, więc 28 lutego możemy spodziewać się dużych protestów w Warszawie. Pewnie będziemy tam obecni jako Radio Wnet.
Na pewno będziemy o tej sprawie informować. Gazeta Polska codziennie informuje o wydarzeniach na świecie. Między innymi izraelskie samoloty nad Sudanem. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ujawnił, że izraelskie samoloty cywilne rozpoczęły loty nad Sudanem. Zdaniem komentatorów może to oznaczać początek normalizacji stosunków Izraela z państwami islamskimi. Przypomnijmy, że Sudan brał udział w wojnie arabsko-izraelskiej i w wojnie sześciodniowej w 1967 roku, a Izrael wspierał chrześcijańskie antyrządowe milicje w obu sudańskich wojnach domowych. I jeszcze z tamtego regionu Aleppo w rękach al-Asada. Amerykański prezydent wzywa Rosję do zakończenia wspierania okrucieństw popełnianych przez reżim syryjskiego dyktatora Bashara al-Asada. Tymczasem wojska podległe Damaszkowi zajęły większość prowincji Aleppo i kontynuują podbój Idlibu. Jak wiemy, Idlib to jest strategiczne miejsce, w którym interesy tureckie i syryjskie się ścierają. Syria, jak możemy usłyszeć i przeczytać, to jednak miejsce, gdzie pokoju chyba długo, długo nie zaznamy.
W Rzeczpospolitej jeszcze w dziale Kultura wywiad z nowym dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej, Piotrem Bernatowiczem, zapowiada, jakich artystów zamierza promować, jakie są plany na rozwój Centrum Sztuki Współczesnej. Pan Piotr Bernatowicz był wcześniej dyrektorem Muzeum w Poznaniu. Teraz niedawno został mianowany dyrektorem na Zamku Ujazdowskim. Jest to bardzo ciekawe muzeum. Z tego powodu będziemy bardzo bacznie śledzić, kto będzie i jakie wystawy będą pojawiać się na Zamku Ujazdowskim w Centrum Sztuki Współczesnej.
I jeszcze informacja z Irlandii. Szpiedzy Kremla panoszą się w Irlandii, informuje dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie. Podejrzewa się, że Rosja wysłała swoich agentów do Irlandii, żeby sprawdzili kable transoceaniczne, które łączą Europę z Ameryką. Wzbudziło to obawy, że rosyjscy szpiedzy badają kable pod kątem wytypowania słabych punktów systemu w celu ich uszkodzenia. O tym donosi The Sunday Times. Irlandia to miejsce, gdzie wychodzą na ląd biegnące po dnie Atlantyku podmorskie kable. Czy Rosjanie teraz będą śledzić irlandzkie kable? Zastanawia się dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie.
Jeszcze w polityce Mariusz Max Kolonko rozważa swój start w wyborach. Mamy już wielu kandydatów na prezydenta, ale okazuje się, że może pojawić się jeszcze jeden bardzo ciekawy.
W poprzednich wyborach do parlamentu mu nie wyszło.
Start uzależnia od liczby zebranych podpisów pod petycją w internecie, jak podaje Rzeczpospolita. Ja jestem osobiście niezwykle ciekaw, ile takich podpisów jest w stanie zebrać, chociaż w internecie pewnie rzesze fanów ma sporo. Ciekawe, jak to się przekłada na głosy wyborcze.
Mariusz Max Kolonko aktywnie chce wejść do polskiej polityki, ale te nie zawsze plany mu się spełniają. Coś jeszcze ciekawego?
Jeszcze o koronawirusie. Też w Rzeczpospolitej możemy przeczytać, że z rozważania na temat koronawirusa, czy epidemia się kończy, czy tak naprawdę dopiero się zaczyna. Ilość zachorowań, jeżeli chodzi o procentowo, się nie zwiększa znacznie, chociaż stale zwiększa się liczba chorych, to te procenty nie są coraz większe, ale pozostaje pytanie, jak bardzo można ufać informacjom pochodzącym ze strony państwa środka, czy te dane są rzeczywiście wiarygodne, mimo że są monitorowane przez wszelkiego rodzaju organizacje, fundacje międzynarodowe. Wciąż nie wiemy tak naprawdę, jak to wygląda. Dostęp do informacji z Wuhan jest bardzo ograniczony.
I jeszcze ostatnia informacja w tym przeglądzie prasy. Krzysztof Karnkowski zastanawia się w GPC. PiS na torze przeszkód. Sejmowe głosowanie w sprawie pieniędzy dla TVP PiS powinien potraktować jako poważne ostrzeżenie. I nie chodzi tu ani o merytoryczną ocenę decyzji o przekazaniu środków mediom publicznym, ani nawet o to, jakie były intencje Joanny Lichockiej, o to, jak zostało to przedstawione przez media i jak łatwo udało im się sprzedać antyrządową narrację. Wszystko zaś na niecałe 3 miesiące przed wyborami prezydenckimi. To dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję. Jan Gromnicki przeglądał ze mną dzisiejszą prasę.
Bardzo dziękuję.
A dzisiejszy Poranek Wnet zrealizował Dariusz Perku Konkol. Dziękujemy. I my teraz posłuchamy, no bo ja dzisiejszy cały Poranek Wnet, praktycznie cały Poranek Wnet spędzam z Ibrahimem Malufem. I tak, dokładnie, zaraz posłuchamy nowej interpretacji utworu Dalidy, Parole, parole to jeden z najbardziej znanych utworów, a my dzisiaj kończymy Poranek Wnet, a o godzinie 9:15 jest pyk. Czy my wiemy, co to jest pyk?
Nie do końca wiemy.
Wiemy,
dlatego...
a co to jest pyk?
To będzie Ksenia Kodymowska.
A, to jest Ksenia Kodymowska. To jest Ksenia Kodymowska o godzinie 9:15, a o godzinie 10:00 zapraszamy, tak, no i pyk, a o godzinie 10:00 zapraszamy na studio Lwów, a o 11:00 Tomasz Wybranowski, studio 37. Ja się z Państwem żegnam, Magdalena Uchaniuk-Gadowska, a teraz francuska muzyka.